Przed wakacjami dotknęliśmy tematu związanego z Judaszem Iskariotą. Wtedy mówiłem o tym, jak wielką miłością darzy go Chrystus. Jest to miłość wyjątkowa, miłość oblubieńcza. Natomiast dzisiaj, kontynuując ten temat, chciałbym powiedzieć i wspólnie może z wami uda nam się znaleźć odpowiedź na to, czym w ogóle jest pole garncarza, o którym słyszeliście. Na pewno z Pisma Świętego wysłuchaliście tych słów. Niejednokrotnie zdarzyło się, że wpadło to słowo w ucho. Natomiast wydaje mi się, że mamy taki troszeczkę obowiązek, żeby ten temat troszeczkę rozszerzyć i spróbować go w miarę naszych skromnych możliwości rozszerzyć ten temat. Przed wakacjami mówiłem o wydarzeniach z Wieczernika, kiedy to biskup Judasz Iskariota opuszcza Wieczernik, wychodzi stamtąd i, jak mówią słowa Pisma, idzie w ciemną noc. Wiemy doskonale, co było dalej, choć ocena tamtych wydarzeń w bardzo wielu wypadkach analiz tamtej chwili różni się od siebie. Niekiedy nawet bardzo, przedstawiając postać tego biskupa, najczęściej w dwóch bardzo skrajnych postawach. Postawie zdrajcy, na którego po dziś dzień wielu spogląda ze wstydem i pogardą, może nawet nienawiścią, oraz postawie człowieka bezsilnego, bardzo kochanego przez Pana, do tego stopnia, że namaczając w misie chleb, Jezus, podając mu, uczynił z niego kogoś wyjątkowego, kogoś, kto takim gestem traktowany jest właśnie jako oblubieniec swojego wybrańca. Pamiętamy, że zanim Judasz zaprowadził arcykapłanów do ogrodu, w którym przebywał Jezus wraz z uczniami i gdzie za chwilę dochodzi do aresztowania mistrza, a w konsekwencji także do tortur i śmierci na krzyżu, mistrz okazuje w Wieczerniku swojemu apostołowi gesty wielkiej miłości. Zasiadając do uczty, trzyma przede wszystkim swoją głowę na piersi Judasza, wsłuchując się w dźwięk, albo możemy też powiedzieć w rytm bicia serca swojego zdrajcy. Karmi go kawałkiem chleba namoczonym w polewce, a więc używa względem Judasza gestów szczególnych, wyjątkowych. Są to gesty zarezerwowane w Piśmie Świętym dla okazywania miłości wyjątkowej i, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, wręcz oblubieńczej relacji męża do żony. Tak jak to miało miejsce w przypadku Booza, taki gest był już wykonany w Piśmie Świętym. On nakarmił w ten sposób swoją przyszłą żonę, Moabitkę Rut. Pewnie słyszeliście o tym, kiedy Rut przybyła z powrotem do domu rodzinnego swojej teściowej i tam korzystali z prawa, jakie przysługiwało wdowom i osobom tak zwanym wykluczonym, a mianowicie zbierali pokłosie. Wtedy Boaz zauważył tą młodą dziewczynę, zaprosił ją do siebie do stołu i karmił ją właśnie w ten sposób. To jest ten gest bardzo, bardzo oblubieńczy. W końcu także Jezus słowami idź i czyń prędzeń bierze niejako na siebie odpowiedzialność za czyn swojego apostoła. Judasz faktycznie zdradza i wychodzi z Wieczernika, prowadzi straż świątynną do ogrodu, całuje mistrza w policzek i wydaje im tego, który kocha go najgoręcej. Krępują Jezusa więzami i zabierają ze sobą. Organizują bardzo prowizoryczny sąd, niemalże na prędce. Zbierają świadków, którzy są podstawieni, oskarżają go, uznają za winnego. W konsekwencji dochodzi do ukrzyżowania i śmierci Jezusa. Jak pamiętamy, Judasz w tym wszystkim próbuje się zreflektować. I jak żaden z uczniów w danym momencie, próbuje odwrócić tragiczny ciąg zdarzeń. On wraca do arcykapłanów i zaświadcza o niewinności swojego mistrza. Oddaje także to, co otrzymał w zamian za zdradę, a więc 30 srebrników. Rzuca je im przed nogi, ale oni ich nie przyjmują, utwierdzając Judasza w przekonaniu, że jest winien wszystkiego tego, co już wkrótce, za chwilę wydarzy się z Jezusem. Judasz najprawdopodobniej nie przestawał myśleć o tym, co się stało. Osobiście uważam, że to była prawdziwa bitwa, walka myśli, w której ogromną rolę odgrywały także myśli złe, trudne, dramatyczne. I może wielu z nas wydaje się, a nawet posiada takie osobiste doświadczenie, przekonanie, że nie ma sytuacji bez wyjścia, to jednak dla tego apostoła było tak naprawdę już za późno, ponieważ znalazł się on już wtedy na tak zwanym polu garncarza. Był tam zupełnie sam i nie odnalazł wyjścia, nie odnalazł drogi powrotu z tego miejsca. Wiecie doskonale, co zrobił. Zrobił coś, czego zaraz obok samej zdrady nie potrafimy mu przebaczyć. On się zabił, popełnił samobójstwo, powiesił się na gałęzi, odebrał sobie życie i można też powiedzieć, że uciekł od problemu. Można nazywać to, jak się chce, ale w większości z nas jego czyn budzić może zwyczajną odrazę, a pamięć o tym, co uczynił nam i Chrystusowi, pozostanie dla wielu z nas powodem do zwyczajnego wstydu. Sprawa tej wieczernikowej zdrady i samobójstwo biskupa Judasza były też przez setki lat przykrym i bardzo wstydliwym faktem dla całego Kościoła. Było to na tyle poważne, że z tego właśnie powodu Eucharystii nie odprawiono we czwartki, a sam dzień czwartku nazywano dniem wstydu. Po prostu wstydzono się tego. A przecież on, Judasz, już wtedy znajdował się na polu garncarza i do tego wszystkiego był zupełnie sam. No właśnie, pole garncarza. To ważne miejsce w Piśmie Świętym i chciałbym się na nim przez chwilę zatrzymać. Zanim jednak to zrobię, to chciałbym zwrócić uwagę nas wszystkich na fakt, jak często potrafimy bardzo modelowo, schematycznie, jednoznacznie dokonywać w naszym życiu oceny innych, drugich ludzi. Przede wszystkim ich czynów i zachowań. Często też posiadamy takie bardzo własne, subiektywne przekonanie, że robimy to najwłaściwiej, najlepiej, najtrafniej. Problem jednak w tym, że najprawdopodobniej w każdej jednej próbie oceny kogokolwiek zawsze może dojść do pomyłki. To zaczyna się już w chwili, kiedy w ogóle podejmujemy się próby oceny kogokolwiek, a dramat następuje wtedy, gdy dokonujemy tej oceny patrząc na objawy, a nie przyczynę tego, dlaczego ktoś na przykład tak, a nie inaczej postąpił. Patrzymy na objawy, a nie na przyczynę. Byłem nie tak dawno na mszy wieczornej w jednej z parafii na terenie naszej diecezji. Na mszy była też obecna grupka młodzieży. Po Eucharystii wróciliśmy do zachrystii i zauważyłem leżące na kredensie takie tekturowe indeksy osób przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Młodzież, która po mszy przyszła do zachrystii, odbierała od jednego z księży właśnie takie imienne indeksy. Ksiądz najpierw zdjął ornat i albę, a potem podpisując obecność w indeksie, oddawał je każdemu z tych młodych ludzi. W którymś momencie do młodego księdza podeszła dziewczyna, na którą on jakby wyraźnie czekał. Wytknął jej bardzo szybko, że nie było jej na mszy z innymi i na oczach rówieśników, kolegów, koleżanek, a także moich, wziął ten indeks i porwał. Potem w takich drobnych kawałkach odłożył go z powrotem na kredens. Uważam, że była to prawdopodobnie forma takiego wyjątkowego uznania nieobecności tej dziewczyny w kościele. Trudno jest mi też powiedzieć, co było dalej i jak skończyła się ta historia, ale wiem, że jeśli tej dziewczyny nie było na mszy, to warto byłoby się przed porwaniem indeksu dowiedzieć, dlaczego jej na tej mszy nie było. Powody mogły być przecież różne. Przyjmijmy dwa takie ekstremalne, skrajne. Pierwszy, ma gdzieś przygotowania do sakramentu, ma gdzieś sakrament, jest to tylko jakaś ewentualna konieczność na ewentualną przyszłość. I drugi, to, że w domu na podłodze może leżeć pijana matka, a małoletnie rodzeństwo pozostawione jest samo sobie. Trzeba wrócić szybko do domu, podnieść matkę i położyć na wersalce, a przez cały czas trwania mszy świętej trzeba było też zajmować się młodszym rodzeństwem. Przyjmijmy jednak, że matka nie była pijana, a dziewczyna ma gdzieś tak naprawdę przygotowania do sakramentu. Mogłoby się wydawać, że najzwyczajniej w świecie zakombinowała, ale czy nawet w takim przypadku nie rodzi się pytanie, czy trzeba byłoby w taki właśnie sposób załatwić taką właśnie sprawę z tą dziewczyną? A tak w ogóle to z kimkolwiek i gdziekolwiek, a już zwłaszcza w Kościele. Wydaje się, że odpowiedź nasuwa się sama i że jest najwłaściwsza. Oczywiście, że nie. Rodzi się jeszcze inne pytanie. Czy po takim doświadczeniu dziewczyna ta i ktokolwiek inny zechce kontynuować kiedykolwiek przygotowania do jakiegokolwiek sakramentu w Kościele? Uważam, że trzeba być silnym człowiekiem, żeby nie odejść, nie zostawić tego. Żeby nie pójść w miejsce, z którego samemu powrócić będzie bardzo, bardzo trudno. I oby nie było to pole garncarza, z którego często wielu nie potrafi samodzielnie wrócić. No właśnie, pole garncarza. Czym tak naprawdę jest to pole? Gdyby poszukać najprostszej odpowiedzi, to znaleźlibyśmy ją we fragmencie Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale. Proszę posłuchajcie. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Jak widzimy, nie jest na pierwszy rzut oka wielką trudnością znaleźć odpowiedź na pytanie postawione w temacie. Czym jest to pole? Wystarczy, wydaje się, sięgnąć po pismo, otworzyć je, znaleźć interesujący nas fragment, przeczytać i już. Sprawa wyjaśniona, odpowiedź otrzymana. Pole garncarza, a więc cmentarz dla cudzoziemców. Jednak dla nas, chrześcijan, odnaleźć, przeczytać i zapamiętać wydaje się za mało. Brakuje w tym wszystkim jednego z najważniejszych elementów, jakim jest rozważyć i zachować w sercu. Właśnie dzięki rozważaniu słowa Boga będą dla nas słyszalne wyraźnie, donioślej i jest szansa, że pozostaną w nas na dłużej, jeśli nie na zawsze. Rozważanie w końcu jest też formą poszukiwań, które zawsze daje możliwość poszerzenia horyzontów i znalezienia więcej niż jednej, nawet najbardziej satysfakcjonującej nas odpowiedzi. Zachęcam was więc do rozważenia tego słowa i próby zastanowienia się nad tym, czy pole garncarza może oznaczać coś jeszcze niż tylko cmentarz dla cudzoziemców. Jeśli nie macie nic przeciwko, to chciałbym was na chwilę oczyma wyobraźni zaprosić do Kafarnaum, do miasta, o którym pewnie każdy z was już dzisiaj może powiedzieć, że słyszał, chociażby właśnie z kart Pisma Świętego. Dawno temu Kafarnaum było dość znaczącym miastem rybackim, położonym na północnym brzegu Jeziora Galilejskiego. Miasto to leżało na szlaku prowadzącym z Egiptu przez Damaszek aż do Mezopotamii. Ze względu na swoje położenie geograficzne, związane z dostępem do wody oraz położeniem geograficznym w ogóle, jego mieszkańcy całkiem dobrze radzili sobie finansowo. Kafarnaum było stosunkowo bogatą osadą, w której bardzo wiele się działo. Karawany kupców, przepływ towarów, różnorodność narodowości, religii i kultur. To właśnie to miejsce stało się dla Jezusa miejscem zamieszkania. To właśnie tu, powołując swoich pierwszych uczniów, a więc Piotra i jego brata Andrzeja, a później Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, zamieszkał w domu tego pierwszego, który później był właśnie pierwszym papieżem naszego Kościoła, a więc zamieszkał w domu Piotra. Kafarnaum stało się właśnie przez ten fakt zamieszkania przez Jezusa i wyboru pierwszych apostołów czymś w rodzaju bazy wypadowej do pierwszych dzieł ewangelizacji, do pierwszych dzieł działalności apostolskiej, to tu Jezus nauczał, uzdrawiał, wypędzał złe duchy, działał cuda, powoływał, a wśród tych powoływanych wybierał także spośród celników. Zaprosił do tego dzieła głoszenia dobrej nowiny również Mateusza, jak pamiętacie. Wskrzesił tam małe dziecko, dziewczynkę, córkę jednego z urzędników. A jego nauczanie gromadziło bardzo wielu słuchaczy. Czasami po prostu nie można było dostać się, a nawet przecisnąć w pobliże miejsca, w którym nauczał Jezus. Wiemy o tym chociażby z Ewangelii Marka, gdzie przeczytamy. Gdy po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. Wtem przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. To wydarzenie będzie miało dla nas bardzo duże znaczenie, dlatego na chwileczkę się nad nim zatrzymam. W centrum tamtych wydarzeń, zaraz obok osoby Jezusa, widzimy także paralityka. Chorego, dotkniętego swoją chorobą w sposób szczególny. Człowiek ten nie może się poruszyć. Nie może nic powiedzieć. W całym fragmencie Ewangelii on po prostu milczy. Nie jest w stanie także kiwnąć ani palcem, ani poruszyć kącikiem ust. Jest zdany całkowicie na tych czterech, którzy go opuszczają, trzymając za rogi noszy, na które go przyniesiono. Człowiek ten najprawdopodobniej dotknięty jest także paraliżem duchowym. Jezus widzi wiarę tych czterech, a nie samego zainteresowanego. Możemy przypuszczać zatem, że paraliż ten jest całkowity, dotykający wszystkich sfer życia tego człowieka, a więc tych cielesnych, fizycznych, ale i tych duchowych, tych wewnętrznych. Jak poważny jest stan tego człowieka, pokaże nam samo znaczenie słowa paralityk, które pochodząc od greckiego paraluo, znajduje się właśnie w tym miejscu Ewangelii. Czasownik luo oznacza największe z możliwych zniszczeń. Tym czasownikiem określa się także apokaliptyczną bestię, która w czasach ostatecznych opanowuje świat. Mamy zatem do czynienia z czymś bardzo poważnym. Ten paraliż nie jest jedynie formą ograniczenia ruchowego, ale jest najdramatyczniejszą z możliwych sytuacji, w której znalazł się ten człowiek. Czy tego chciał, czy nie, jest doszczętnie, totalnie obezwładniony przez coś, z czym sobie sam nigdy nie poradzi. I w tej jego najdramatyczniejszej sytuacji życiowej okazało się, że musiał tak naprawdę przejść właśnie przez pole garncarza. Pole garncarza, ponieważ takim właśnie sformułowaniem, takim właśnie greckim wyrazem określony jest ten dach, przez który opuszczany jest ten człowiek do wewnątrz domu. Dach zbudowany z drewna i z takich charakterystycznych glinianych płytek. Tak nazywany jest w tym miejscu dach, czyli pole garncarza. W którymś też momencie ten, przechodząc przez dach, czyli możemy już śmiało powiedzieć przez pole garncarza, zawisa bezwładnie w powietrzu, w totalnej niemocy, w bezwzględnym rozbiciu, totalnym zniszczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. Nie mogąc uczynić najmniejszego gestu, gestu przyzwolenia na to, by opuszczano go dalej, ale także gestu rezygnacji z tego ekwilibrystycznego zabiegu. Wtedy już nic od tego paralityka nie zależało. Tym samym zwrotem, a więc pole garncarza, przy użyciu tych samych słów, autor Ewangelii określa to miejsce, na którym popełnił samobójstwo Judasz Iskariota. To analogia, to porównanie, które pokazuje nam tak naprawdę stan Judasza w tamtej właśnie chwili. Biskup Judasz już w tamtej sytuacji, tuż przed samobójstwem, jest tak naprawdę całkowicie luo, a więc całkowicie zniszczony, całkowicie dotknięty totalnym zniszczeniem, rozbiciem, miazga. Sparaliżowany, zniszczony, owładnięty przez demony i bestie, i to tak totalnie, doszczętnie i bez szans na jakikolwiek gest zawołania pomocy. I w jednym, i w drugim przypadku mamy do czynienia właśnie z tym polem garncarza. Miejscem nie tylko opisywanym przez Ewangelię jako te przeznaczone przez arcykapłanów na cmentarz dla cudzoziemców, ale także jako bardzo konkretna i wyjątkowa sytuacja w życiu człowieka, która, jak pokazuje ta sama Ewangelia, może w zwyczajny sposób przerosnąć człowieka. I to do tego stopnia, że ten sobie z tym po prostu nie poradzi. Zarówno w sytuacji paralityka z Kafarnaum, jak i biskupa Judasza, mamy do czynienia z sytuacjami, których nie da się przejść samodzielnie. I jeden, i drugi, owładnięci niemocą i zniszczeniem luo, skazani są na najdramatyczniejsze konsekwencje swojego położenia. Rodzi się pytanie, dlaczego zatem, znajdując się w tej samej, czy w takiej samej sytuacji destrukcyjnej niemocy, każdy z nich kończy zupełnie inaczej? Judasz umiera, narażając się na wielowiekową pogardę innych, paralityk zaś powstaje uzdrowiony i najprawdopodobniej przez resztę swojego życia cieszy się dobrą kondycją i zdrowiem. Odpowiedź przyniesie nam znowu ta sama Ewangelia, gdzie przejście przez pole garncarza związane jest z osobą samego Jezusa. Jest wręcz taka konieczność, że aby się wyrwać ze szponów niszczącego i obezwładniającego luo, potrzebne jest spotkanie z Mistrzem. Tym, który potrafi podnieść i wydźwignąć człowieka z najbardziej beznadziejnej i najgorszej sytuacji życiowej. Jak tego dokonać, kiedy już ani ręką, ani palcem, ani nawet mrugnięciem oka nie krzyknie się o pomoc i ratunek? Jak, jeśli nie jesteś w stanie uczynić najmniejszego gestu? Otóż do tego wszystkiego, jak się okazuje, potrzebny będzie po prostu drugi człowiek. A może nawet kilku, na przykład czterech. A więc wspólnota, jak ci, którzy pomogli paralitykowi, przynosząc go przed Pana. To przecież ich wiara, ich spostrzegawczość, ich zaangażowanie, a także ich poświęcenie, które widział Jezus, pozwoliły paralitykowi przejść przez pole garncarza. Znaczy to także, że każdemu sparaliżowanemu, każdemu dotkniętemu luo, potrzebny będzie ktoś taki, jak każdy z was, jak każdy z nas. Ktoś, kto zauważy, zaangażuje się i uwierzy, że można i że warto pomóc drugiemu człowiekowi. Ktoś, kto zauważy, zaangażuje się i uwierzy, że trzeba i można pomóc każdemu, każdemu z was, każdemu z nas, jeśli tylko znajdzie się w takiej sytuacji. Tak naprawdę brak reakcji, pozostawienie samej sobie, odrzucenie milczącego wołania o pomoc doprowadzi prawie w każdym przypadku do dramatu osoby potrzebującej. Można, jak arcykapłani, powiedzieć Judaszowi: co nas to obchodzi? To twoja sprawa. I poczekać z boku na to, co się za chwilę wydarzy. Można choć na chwilę stać się dumnym i ważnym arcykapłanem decydującym o losie i przyszłości drugiego. Drugiego, a więc wszystkich tych z naszych braci i sióstr, których, jeśli im nie pomożemy, tym samym uczynimy obcymi między nami i którzy skończą na polu garncarza, na cmentarzu dla cudzoziemców. Oby się tylko nie okazało, że to my będziemy ich grabarzami. Lepiej bowiem jest budować, rodzić i tworzyć, niż stojąc biernie z boku, pozwalać na zniszczenie.